ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Dzień dobry.
A, to ty chcesz zacząć tak to.
Tak, ja dawno nie zaczynałem.
Nie, ja chcę zacząć, dzień dobry.
Nie, to, ale to niech Bartek zacznie, Dajmy Bartkowi zacząć.
Tak,
Bartek.
Więc ja wróciłem z Warszawy i dzisiaj zaczynamy 58. odcinek ShuffleCast. Jest z nami Sławek Agata.
Jestem, cześć.
Daniel Marcinkowski z bloga danielmarcinkowski.pl.
Dzień dobry, cześć.
I ja jestem Bartek Rogacewicz z bartekrogacewicz.pl.
Bartka, tak Warszawa zmieniła, że już podcasty zaczyna.
No właśnie, tak, dokładnie.
Dokładnie. Po prostu ja chcę, wiecie, być na pierwszych stronach wszystkiego, każdej aktywności, żeby moja twarz była twarzą rozpoznawalną.
Bartek, ty jesteś na tyle wysoki, że bez problemu jesteś w stanie być tak, że zawsze cię będzie widać. Z tym problemem raczej nie będzie. No to co?
No.
Lecimy chyba, nie? Z tematami.
Tak, chyba tak.
Nasi drodzy słuchacze słuchają. Jak to chyba Krzysztof Gonciarz mówi, że 50 tysięcy ludzi przesłuchało ostatni odcinek podcastu i wyraziło jednogłośną opinię.
Nie, no dobra, bez przesady nie posłuchało nas aż tyle osób.
Ale po co nam psujesz PR? Fake it till you make it, mój
tak,
drogi.
Tak. Niewiele mniej, jak to mawia, troszeczkę mniej. A wiecie, zawsze można powiedzieć prawie 50 tysięcy, tak.
No, ale wiecie, byliśmy wśród tych wybrańców, którzy byli na Google I.O. w siedzibie Google Polska.
A Daniel, tak, ty byłeś. No jakie wrażenia masz, powiedz mi? Najpierw możesz powiedzieć z siedziby Google Polska, jednym zdaniem.
Spoko, mieli dobre piwo.
Pięknie.
Alkoholik. My nie promujemy w podcaście alkoholu.
Ja nie spożywam alkoholu. To było bardzo dobre, kraftowe piwo. Szanuję. Bardzo dobrze się je spożywało. Burgery też były dobre.
Były wegetariańskie?
Nie, wiem.
Okej.
Nie mam pojęcia.
No dobrze, ale...
Coś tam wegetariańskiego było. Były owoce.
Ej, no to super. Wiecie, no to tak jak... w sensie pomidory. Też owoce. To można powiedzieć, że wedle amerykańskiego senatu to pizza to owoc. No bo ma sobie pomidory. Pomidory to owoce. W sensie ma sos pomidorowy. Wszystko trzyma się kupy.
Wiadomo.
Dobra, ale wystarczy tych sucharów, bo już po prostu już nawet ja nie daję rady.
Porozmawiajmy o tym, co Google zrobiło, albo czego raczej nie zrobiło.
Czyli dalej będziemy rozmawiać o sucharach. Okej. Okay. Niech będzie. No to co? Google I.O. 2016 bierzemy na nasz tapet, że tak powiem. Nie pamiętam, w którym odcinku było Google I.O. 2015. Musimy to wykopać dla naszych słuchaczy.
O Jezu, ja pamiętam,
ja pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwsze odcinki i Daniel mówił, że ma w kalendarzu taką ważną datę. Google I.O. 2015.
Jest
to było dla siebie takie ważne.
7 odcinek.
To go podobnie.
A w szóstym mówiliśmy o tym, jakby co może być zapowiedź. Tak.
No dobra, 7, 8 w tych granicach. Ale ty tam mów, co, jak ci się spodobało na tym, jak ci się podobał Google I.O. i my zaraz też zaczniemy powiedzieć. Może zacznijmy od, tak widzę, że wpisałeś listę, ale ona nie do końca jest chyba po kolei zgodnie z tym, jak
nie,
szło.
To nieważne akurat.
No dobrze, porozmawiajmy może o, nie wiem, o nowych komunikatorach, Allo i Duo.
Znaczy, ja tak ogólnie chcę powiedzieć to, że ta konferencja była bardzo średnia.
Aha.
I Google tak właściwie nie pokazało nic, co już teraz jest namacalne i co już teraz można używać.
Android N.
Android N i Android Wear 2.0, ale to są, wiesz, dopiero preview, to nie są już ostateczne wersje. No tak, ale na przykład w zeszłym roku Google pokazało tego... ten swój system do obsługi domu, raczej ten protokół, już nawet nie pamiętam, jak się nazywał, super. I jakby, wiesz, nie wydali go od razu i on nadal nie jest wydany. No i teraz zapowiedzieli na przykład tego Google Home, który będzie wspierany przez Google Assist, który zastąpi chyba po prostu Google Now, albo będzie jego inną nazwą, który też będzie dopiero na jesieni, no, co nie zmienia faktu, że zapowiada się naprawdę fajnie.
Nie wiem jak was, ale faktycznie ja też mam takie wrażenie ogólne, że mamy coraz więcej nazw Google, typu Google Home, Google Assistant, te całe Allo, Duo i tak dalej, ale tak naprawdę nic to, no literalnie nic to nie wnosi.
Dobra, i tak nic nie przebije Google Home i trzy największe feature'y, tak? Tam dwa nieważne, ale jeden z tych trzech, zarządzanie zadaniami.
A tak, tam ja było, tak, Daily też.
Kuźwa, no,
zajebiście. No tak, ale Alexa też to robi, więc nie widzę...
Okej, okay, ale uważam, że w domu to się odpoczywa. Znaczy, może nie o to chodzi. Nawet
ale wiesz, chodzi o takie domowe taski, typu, nie wiem, wynieść śmieci, coś takiego,
no,
że...
No, ale przy... dobra, jak ale Daniel, wiesz co, powiem ci tak szczerze, moim zdaniem praktyka pokazuje, że większość domowych tasków wykonuje się po prostu bez zapisywania tego na listę.
Nie dobra, mówię, jak
ale okej, okay, okej, okay, załóżmy taki coś. Matka wychodzi do domu po jedno z dzieci i wiesz, zostawię notatkę mężowi, że jak ten wróci, ma wynieść śmieci. I Google Home na podstawie tego, na podstawie lokalizacji ojca, jeżeli ten wejdzie do domu, wiesz, od razu się uruchamia i mówi mu: hej, twoja żona każe ci wynieść śmieci.
I don't want to live on this planet any longer. Ja naprawdę.
Też dokładnie tak.
Nie, nie, ja, błagam.
Ja znam taki system zostawiania notatek, to się nazywa rozmowa telefoniczna i polecam, nie wiem, czy znacie takie rozwiązanie.
Ja gdzieś słyszałem.
Bardzo, bardzo dobre, dlatego że jak się nie wie, co się zrobić, co zrobić w domu, a na przykład jeden z członków rodziny wyszedł, to wiecie, to się wybiera taki numer specjalny, 9-cyfrowy akurat w Polsce.
Wiesz, Bartek, przed tymi czasami jeszcze był system lodówka na przykład. To był taki Google Home.
Albo mózg, na przykład właśnie polecam też system mózg. Co trzeba zrobić?
Ostatnio jakaś firma wydała takie radio, które można przykleić do lodówki, które integruje się z Alexą od Amazonu.
Ale no Daniel, ale zobacz, że tutaj akurat Bartek ma trochę racji w tym sensie, że nie
no
chce teraz
tak, ale
podać w ogóle wiesz, niki, jakby, tak? Jakby, natomiast sam asystent, no i tak wiecie, wiemy dobrze, że nie trafi do Polski, długo go tutaj nie będzie i nikt go nie będzie używał, a w ogóle to będzie
znaczy,
tylko pusta
nazwa. Rozmawiałem z gościem z Google Polska i powiedział, że no wiesz, z jego kupieniem to może być tak, że można kupić, ale wiesz, niby oficjalnie tego nie będzie. Tak samo jak z Chromecastem, że będzie trzeba sobie do Niemiec pojechać czy coś takiego.
Albo Google Glass przez długi czas, tak?
Google Glass było tylko w dwóch krajach na świecie sprzedawane, w Stanach i UK. W ogóle w kwestii nazewnictwa, bo tam padło, że są takie dziwne te nazwy ostatnio. Daydream, czyli ten nowy system VR od Google, to jest nazwa, która się pojawiła w świecie Androida i Google w ogóle. To był po prostu screensaver, który w tak najnowszej wersji Androida N został zamieniony. Dlatego ta nazwa jak padła, to takie what? Oni chcą jakby znowu tego screensavera, coś z nim zrobić, takie.
No Google jest tak naprawdę, znaczy ja mam ostatnio odczucie, że Google leci po prostu z ilością usług, rzeczy. Bym powiedział nawet, że trochę to tego jest trochę za dużo i jest to jakby...
Ale to się bardzo fajnie ze sobą integruje wszystko, więc...
Bardzo fajnie pod warunkiem, że działa.
A czy nie, ja ci powiem, że jak mam Chromebooka, telefon z Androidem, tablet z Androidem, Chromecasta, to naprawdę fajnie ze sobą współdziała.
No ale wiesz, no jakiej jakości są te produkty? No nie oszukujmy się, Chromebook nie no, jest wyższej jakości.
No dobrze, ale zależy. Nie rozumiem, no działaś do moich potrzeb, działa naprawdę dobrze, więc ja nie rozumiem, o co chodzi.
Natomiast,
naprawdę świetnie się integrują ze sobą te rozwiązania wszystkie.
Ale panowie, chwilkę porozmawiajmy o Google I.O. samym, bo chciałbym, żebyśmy się na tym na sekundę skupili. Przejdźmy no wszystkie, wymieńmy sobie, co tam Google pokazał w skrócie, a zaraz porozmawiamy sobie na temat szczegółów. To może ja szybko przejdę, Daniel, pozwolisz. Daydream, poprawiajcie mnie, jeśli się nie mylę. Daydream, czyli technologia, która ma rozwijać VR, czyli wirtualną rzeczywistość, z jakimś API, która będzie w każdym, telefony będą, jeżeli będą posiadać wsparcie do Daydreamu, to będą mogły jakby obsługiwać wszelkie urządzenia z tym związane.
Tak, i Google wydaje specjalny guidelines do projektowania urządzeń VR, łącznie z headsetami i z urządzeniami do sterowania.
Dokładnie, to jest de facto coś a la material design dla designu aplikacji, tak? Tak można byłoby powiedzieć. Czyli są wytyczne, macie już szczegółowe informacje.
Znaczy, teraz no po prostu wytyczne dotyczące urządzeń, tak samo jak są wytyczne dotyczące jak mają wyglądać i jakie funkcje mają posiadać telefony z Androidem, albo dotyczące telewizorów z Android TV.
Okej. Okay. Pojawiły się... Daydream jest powiązany z Android N. To znaczy z jego obecnością i w ogóle wprowadzeniem. I Google w Androidzie N skupia się między innymi właśnie... Android N będzie wspierał Daydream, to primo. Sekundo, oczywiście Android N wprowadza te wszystkie nowości związane z usability, z jakimiś tam drobiazgami typu, nie wiem, bezpośrednie odpowiedzi na górze. No ale bądźmy szczerzy, to jest dalej rozwinięcie po prostu Androida, który ma być jeszcze lepszy. Myślę, że tutaj szczegółowo chyba nie ma sensu wchodzić, bo o Androidzie powiedziano już tyle, że A, jest, chyba, jest, nie pamiętam jak jest z nazwą, chyba jest konkurs na nazwę, tak? Dobrze
tak,
myślę?
Tak, ale jest jedna bardzo duża zmiana, której wcześniej nie było we wcześniejszych wersjach deweloperskich, a która jakby dopiero będzie wraz z urządzeniami, które będą wspierały te technologie. To znaczy,
ciche aktualizacje?
Tak, tak samo jak w Chromebookach telefony z Androidem będą mogły się aktualizować w tle.
No tak, ale pytanie brzmi, bo w sensie, raczej co w tym jest takiego wielkiego?
Wiesz co,
do czynniki kodu.
Raczej chodzi o to, że ludzie jakby, ja też często się spotkałem z jakby takimi przypadkami ludzi, którzy nagle dostają jakieś powiadomienie, nie wiedzą o co chodzi, po czym patrzę na ich telefony, okazuje się, że to jest aktualizacja. I to nie jest tylko wśród moich znajomych, ale teraz nawet w pracy często spotykam się z taką sytuacją.
Okej, okay, ale należy do tego dodać politykę, znaczy politykę, może nie politykę, ale takie przeświadczenie, że nie warto instalować aktualizacji, które jest coraz wyższe wśród społeczeństwa. I moim zdaniem ja powoli też temu ulegam, że nie chce mi się, na przykład ja bym wolał nie aktualizować Chromebooka, bo moim zdaniem Chromebook przy każdej aktualizacji zaraz wolniej działa. Może jestem jakiś chory na mózg, ale tak mi się wydaje.
Ale tak może być, oczywiście, bo aktualizacje mają to do siebie, że zmieniają coś, aktualizują, ale mogą mieć błędy. Natomiast jakby jeżeli chodzi o sam motyw, no to ja tam uważam, że on nie jest to nic wyjątkowego i to co Daniel powiedziałeś, no bądźmy poważni, no nie zdarza ci się to everyday, tak? To nie jest everyday problem, no fajnie, no wszystko pięknie, raz na tam ruski rok ci się włączy aktualizacja w Androidzie i ją odrzucasz albo nie. No ale to tyle tak naprawdę. Ja tutaj jakby nie czuję jakichś... W ogóle mam problem, żeby tu poczuć do czegokolwiek zajawkę. Największą zajawkę w ostatnim czasie czułem na konferencjach Microsoftu. Ale to już inny temat.
Fanboyem.
No ale nie, ja powiem szczerze, że też dużo ciekawsza dla mnie była konferencja Microsoftu.
Co ciekawe, na przykład Przemek Spider odnośnie tej konferencji Google napisał na Spider's Webie tekst, że to jest bardzo świeże, bardzo nowatorska była konferencja. Ja obejrzałem, nie będę ukrywał, skrót, ale dość długi. Nie znalazłem tam nic takiego, nie wiem, wyjątkowego. No ale dobra, Android N. Chcecie coś dodać w temacie, czy nie?
Nie, no raczej już bym przyszedł do czegoś, do ciekawszej wersji Androida, to znaczy Android Wear wersji.
Okej, Android Wear 2.0. To Daniel, ty tutaj coś powiedz, bo ja nie będę ukrywał, że tu w ogóle nic właściwie nie wyciągnąłem z tego takiego...
Są dwie takie, moim zdaniem, najważniejsze zmiany. Pierwsza jest, to jest taki psztyczek w stronę Apple. Pierwszą właśnie tą stronę Apple jest to, że teraz aplikacje jakby będą standalone, będą działały tak samo jak na telefonach z Androidem, to znaczy no, wszelkie operacje jakby będą się działy niezależnie od aplikacji na telefonie, dzięki czemu na zegarki z Android Wear będą mogły w pełni działać na iOS. Brawo Google, to jest świetna zmiana. Mhm. A drugą zmianą, która również nawiązuje do tego, co Apple Watch potrafi, Android Wear nie potrafi, to jest jakby tworzenie tych complications na tarczy zegara. Teraz będzie specjalny API do tego, z którego będzie korzystał między innymi Todoist, bo byli pokazani na konferencji, i LiveSum. No i jeszcze Google w końcu jakby usystematyzowało, jak ma wyglądać design w Android Wear i dodali między innymi nawet klawiaturę, która będzie taka zwykła z klawiszami, gdzie będzie można pisać swipe'em, albo będzie po prostu handwriting.
Okay. Czyli jak rozumiem, to nie jest przytyczek w nos, tylko po prostu nadrobili, tak?
Oczywiście to... przytyczek w nos mi chodzi o to, że Apple Watch po pierwsze nie ma aplikacji standalone, które działają nawet jeżeli telefon jest kompletnie wyłączony, a te aplikacje na Android Wear będą tak potrafiły, bo są zegarki, które już mają łączność LTE i telefon w ogóle nie musi być włączony, żeby działały. Możemy go zostawić w domu w szufladzie, a i tak będziemy mieć w pełni działające aplikacje, na przykład właśnie Todoista. No i właśnie to jest taki pierwszy krok do poważnego urządzenia jakby noszonego. Nikt wcześniej nic takiego nie zrobił, więc...
No to okay. Jest fajna sytuacja. W ogóle swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, jakie to jest przekłamanie, znaczy chwila właśnie, bo chciałbym, może czegoś nie wiem, ale czy możemy pójść biegać z Apple Watchem, słuchając muzyki bez iPhone'a?
Nie. A z Android Wear się da.
A pokazywali coś takiego na reklamach. To znaczy, tam nie było pokazane, że zostawiasz iPhone'a w domu, ale ale sam fakt, że coś takiego pokazywali.
Inaczej, da się, możesz podłączyć słuchawki bezpośrednio do Apple Watcha przez Bluetooth, ale nie masz łączności GPS, przez to jedyne, co ci zlicza, to kroki. Nie masz pokonanego dystansu i tak dalej.
Rozumiem.
A muzykę możesz słuchać przez Apple Music, bo możesz sobie zapisać ją na zegarku. I właśnie Spotify też będzie obsługiwało niedługo słuchanie offline na Android Wear, więc to też jest spoko.
Fajnie. Dobrze. Kolejną rzeczą o Google Home wspomnieliśmy, więc to bym zostawił już jakby urządzenie. Okay,
czyli można powiedzieć, że to jest po prostu Amazon Echo, czego Google nie ukrywa, tylko zintegrowane z całym systemem Google. I co ciekawe, odpowiada za to team sterujący za Chromecastem, bo za pomocą Google Home będzie można sterować między innymi telewizorami z Android TV, z podpiętymi Chromecastami i także Chromecastami audio, więc w ogóle super. I Nestami i tymi wszystkimi innymi IoT.
No to normalnie idealne dla mnie, aż się normalnie rzucę.
No właśnie, dlatego jestem mega ciekaw, jak to będzie działało, bo no, chciałbym po prostu móc sterować, wiesz, Chromecastem.
Ale to wiesz, myślę, że to jeszcze dużo, dużo, dużo czasu zanim...
Na jesieni to wchodzi.
Okej, ale wiesz, że pojęcie to wchodzi do pojęcia u mnie w domu najczęściej jest bardzo długie.
Znaczy, no wiesz, będę miał rodzinę w Niemczech, więc jak będę chciał, to...
Jak będę chciał, to one call i...
Właśnie. Mód...
Tak, tak. Będzie ciotka załatw.
Albo nie, coś tego typu. Mama, tata.
A, to tak. No, okej. Okay. Niech będzie i tak. Okej, okay, no to Google Home. Przejdźmy jeszcze do Google Assistant.
Nowy... Na którym cały Google Home będzie się opierać.
Tak, dokładnie. I zresztą to będzie też powiązane zaraz z komunikatorami. Assistant od Google. Rozumiem, że to będzie a la Cortana czy a la Siri. Natomiast nie do końca rozumiem jakby, powiem szczerze, nie, jak to się ma do Google Now. O tak, jakby ja już Google Now traktowałem jako swoistego asystenta i jakby...
Ja właśnie też nie rozumiem i Google pokazało na konferencji taki przykład jakby kontekstowej rozmowy, że był jakiś reżyser i tak dalej, oni się spytali o coś tam, nie pamiętam. Tylko to już było. To już
jakie
było...
nagrodę dostał?
Tak, tylko to już było rok temu. Ja mogę wziąć teraz telefon i się zapytać, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, po czym się spytać, ile ma lat, więc to już było rok temu i tak czemu Google to pokazało, nie mam pojęcia i nie ma, właśnie też nie rozumiem, jak to się ma do Google Now.
Znaczy rozumiem, że ma być głębszy kontekst, ale nie do końca rozumiem, po co nazywać to na nowo. W ogóle to wymyślenie...
Znaczy, co, nie, według mnie to ma sens, bo Google Now mi osobiście się dużo bardziej kojarzy z kartami, wiesz, tymi kartami, które ci się pokazują, jak jesteś w aplikacji Google, niż jakby z asystentem. I...
No dobrze, ale to nie mogli powiedzieć, słuchajcie, odpalamy Google Now w nowej wersji, która będzie zawierała całkowicie zintegrowanego asystenta. To primo. A sekundo, o tyle się zwróć uwagę na pewien błąd logiczny w tym, co mówisz, bo na przykład Now on Tap, które jest zintegrowane z Google Now, to dokładny asystent. To on działa na podstawie, nie na podstawie kart, tylko na podstawie tego, jak ty się zachowujesz, na przykład możesz tapnąć określoną rzecz i on znajdzie ci kontekst tego. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli od razu zaproponuje odpowiednią odpowiedź, czyli jeżeli klikniesz sobie jakąś restaurację, to on oceni, że to jest restauracja.
To wydarzenie w kalendarzu robi, czy coś takiego.
I rozumiesz, no jak to inaczej nazwać? Oczywiście, masz rację, że najczęstsze użycie Google Now było takie, jak mówisz, jednakże nie można powiedzieć, że jedyne. Więc ja... Raczej ja nie mam problemu, że oni to rozwijają. Bardziej wkurza mnie znowu mnożenie bytów, znowu mnożenie nazw. Mamy Google Now, to teraz robimy lepszego Google Now, nazwiemy go Google Assistant. To jak komunikatory od Google, bo jest ich tyle, że już można byłoby się pociąć historycznie. I o tym zaraz możemy porozmawiać.
Wiesz co, w kwestii komunikatorów to akurat jakby uspokoił mnie pracownik Google, tłumacząc to w taki sposób, że Hangouts po pierwsze się nie skończy, bo między Hangouts a Duo, o którym będziemy zaraz mówić, jest taka podstawowa różnica, że Duo jest jakby przeznaczone do konwersacji między jedną a drugą stroną, wiesz, jest rozmowa prowadzona od punktu A do punktu B, a Hangouts jest bardziej przeznaczony do rozmów konferencyjnych i jest integrowany ściśle z Google Apps, przez to nie zrezygnują z niego. Musieliby Google Apps przebudować.
Jasne, ale powiem, no właśnie krótko tylko zrobię tytułem wstępu, że będą nowe dwie aplikacje, Allo i Duo. Allo to jest aplikacja bardziej do komunikator tekstowy, który ma wyrażać nasze emocje, ma wyrażać nasze zachowania, czyli tam będzie silne wsparcie dla emoji. Na konferencji pokazano też to powiększanie tekstu, pomniejszanie takie szybkie. Brakowało wam tego w ogóle? Pomniejszenie, powiększenie tekstu. Wow. Nie wiem, czy Bartek, tak, wiesz, ja o co chodzi.
Tak, no. Ja widziałem wielki, wielki feature i to tak. Jest naprawdę niesamowita sytuacja.
A mi się najbardziej podoba to, że ta aplikacja jakby sama pisze za nas, bo ja czasem tak mi się nie chce pisać z ludźmi.
No w sensie podpowiada, ale to jest tak. Jak trochę jak klawiatura, co nie? Praktycznie.
Powiem tak, jakby to zintegrowali Facebook Messengera, to ja bym nie miał pracy.
No tak, ale czekaj, bo Bartka chce jeszcze ten, bo Bartek mówił... Ale rozumiem, Bartek, na tobie to też wielkiego wrażenia nie zrobiło.
Nie.
O, i to lubię twoje rozbudowane odpowiedzi.
Tutaj dużo mówić, no.
No tak, no tutaj dużo nie ma ten. No to jest sama aplikacja Duo. Podoba mi się, raczej tutaj właśnie pokazano siłą Allo ma być to, że ona będzie, to będzie komunikator do wymiany takich emocji i tak dalej. A w Duo natomiast podoba mi się jedna rzecz. Mianowicie to ma być aplikacja do wymiany wideo, raczej do rozmów wideo, ale ma być tak zrobiona, że będzie wsparcie dla, jakiś tam specjalny standard powstał, dla niskiej jakości połączeń, czyli słabego połączenia internetowego.
Ale co mnie WebRTC chyba?
No, coś tego typu.
Tylko z tego WebRTC, czy jak to się tam nazywa, oni już korzystają w Hangouts, Skype chyba nawet z tego korzysta, po prostu teraz jakby... Oni używają tego w trochę odmienny sposób i wiesz, będą jakby bardziej czerpali z tej całej technologii.
Ale to jest spoko, samo na poziomie ten, że
ale
to jest...
Ale czemu, tylko ja mam jedno pytanie, dlaczego nie można było zrobić innej aplikacji?
Co nie? Też tego, znaczy powiem wam szczerze...
Bartek, dlaczego FaceTime jest osobno z iMessage?
Nie wiem, ale to...
No właśnie, to jest to samo.
Ale, no dobra, ale poczekaj, nie.
Ale nie zmienia tego pytania, Daniel,
FaceTime
co z tego, że tam...
powstało 5 lat temu. Z iMessage, czy ile tam, czy nawet w 2008 i nikt już się nie spuszcza nad tym, że to jest.
Znaczy, panowie, tutaj ja wam powiem jedną rzecz, tu już nie chodzi... jasne, nie wiem, w systemie Apple są tam dwie aplikacje, trzy, nieważne, ale Google to po prostu przesadza już totalnie, no. Hangout, Allo, Duo, Gtalk, nie wiem, czy pamiętacie...
Nie, Gtalk już nie ma.
No okej, okay, nie ma, ale był, a przez długi czas istniał obok. Tak, okay. To jest po prostu zwyczajnie, a do tego masz Messengera do SMS-ów, a Hangout możesz też połączyć z SMS-ami w systemie, w Androidzie.
Właśnie, to też jest ważne. W iOSie tak naprawdę są dwie aplikacje, Messenger i FaceTime, nie ma nic więcej.
I teraz, pewnie się ze mną nie zgodzicie, ale się będziecie mylić oczywiście, to oczywiste. Ja uważam, że tutaj tak naprawdę na tym polu wygrywa Skype, który jest najbardziej stabilny. Możemy na niego narzekać, że on ma tam jakieś swoje wady, ale można na nim pisać, można na nim wysyłać wiadomości,
gadać,
można na nim
tak.
Bezproblemowo, moim zdaniem, najmniej problematycznie gadać. Skype jest w ogóle królem, jeżeli chodzi o rozmowy w firmach, to jest w ogóle bezapelacyjnie. Do tak, tego mam wrażenie, na przykład, nie wiem, wczoraj oglądałem nowego vloga Gonciarza.
Też pewnie... na Skype'ie.
Tak, i on tam skype'ował akurat z jakimś klientem i tak dalej. Ja mam wrażenie, że nawet użytkownicy, nie wiem, iOS-a nieważne, i tak tutaj w komunikacji my akurat możemy chyba zdradzić, że my się ze sobą bezpośrednio porozumiewamy hangoutami.
No, ale to wynika z tego, że korzystamy z Chromebooku.
Tak, oczywiście. Natomiast a jeszcze o Skype'ie na Chromebookach jeszcze dziś porozmawiamy. Natomiast nie zmienia to faktu, że Skype, moim zdaniem, poza właśnie pewnymi ograniczeniami, jest tutaj najlepszy, a Google przesadza, bo nawet sam Hangout jest ciężki w używaniu czasami, nielogiczny.
Jego aplikacja na Androida jest tak zła.
Sami wiecie, że nieraz uda się wdzwonić dwa razy, raz nie uda się kogoś wdzwonić w rozmowę, bo nie wiadomo w sumie czemu. A do tego, jak oni jeszcze dodadzą dwie aplikacje, ja bym chciał, żeby oni zrobili Hangouta, który ma te wszystkie rzeczy, czyli wspiera słabe połączenie, pozwala na i jest jednym, a do tego dobrze jakby działał jako WhatsApp, czyli był w stanie zintegrować się, wiecie, z telefonem, bo na przykład WhatsApp jest dobrym przykładem.
Allo będzie działał za pomocą numeru telefonu.
O, a tak, faktycznie
powiedzieli
masz
o tym na konferencji.
Super. Tak.
To samo to okay. Duo, no bo no to będzie działało podobnie jak WhatsApp i pewnie jak iMessages, więc spoko.
Już nie będę, nie muszę wspominać, że moim największym marzeniem jest jakaś aplikacja, która zintegruje wszystkie aplikacje do rozmów Telegrama i całą resztę.
Jest Franz.
No ale wiesz, używasz?
Nie, ja nie potrzebuję, bo ja korzystam głównie z Telegrama i Messengera tylko.
No i
na iMacu w pracy mam odpowiedniego Telegrama i Messengera.
Dobrze.
Znaczy, ja chcę powiedzieć jedno.
No.
Moim zdaniem największym problemem w ogóle naszego świata technologii jest to, że każdy chce mieć swoje rozwiązania i w ten sposób zamiast... To oczywiście jest z perspektywy firmy, to tak jest lepiej, dlatego że oni przez to trzymają klienta u siebie dłużej. No a im dłużej jest u nas klient, tym jest większa szansa, że wyda u nas pieniądze, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale te wszystkie rozwiązania home, te wszystkie messengery, te wszystkie, no wszystko co jest, tak naprawdę my nie wybieramy nic na podstawie tego, jakiej to jest jakości, tylko na podstawie tego, jaką firmę wolimy. To znaczy, nie oceniamy poszczególnych produktów pod względem jakości, tylko oceniamy całość, oceniamy firmę pod względem jakości. I na przykład w ten sposób ja wolę Apple'a w jakimś tam stopniu i to nie jest nawet fanatyzm, tylko wolę Apple'a po prostu, bo są rzeczy, które jestem w stanie przeżyć, mając te... po prostu kosztem posiadania pewnych możliwości jestem w stanie przymknąć oko na jakieś tam wady. Daniel ma tak na przykład z Googlem, no a ty masz tak, Sławek, z Microsoftem.
To znaczy, wiesz co, ja do Google mam coraz więcej wątów za to, co nie robię, bo ta konferencja była okej, okay, ale jakby oni mają taką tendencję do pokazywania rzeczy, a potem jakby do niej wracania do niej. Tak jak pokazali ten protokół w zeszłym roku na I.O., to oni w ogóle tego nie rozwijają. A na przykład Apple pokazało HomeKit i oni rozwijają to w takim stopniu, że ja idę do sklepu i widzę masę produktów wspieranych przez HomeKit. Więc Google ma fajne pomysły, ale w ogóle ich nie realizują. Jakby zostawiają to pole innym firmom, które jakby biorą cały tort.
Znaczy pozwolę... Bartek, proszę cię bardzo.
Ja po prostu jestem zdania, że Google... lubi sobie powiedzieć, lubi zacząć, a nie zawsze potrafi skończyć. I nie zawsze potrafi skończyć produkt tak, żeby był dobrej jakości. Takie jest moje zdanie.
Jest masa tego typu projektów, które tak się skończyły, bo Google Glass, teraz właśnie ten protokół, którego nie pamiętam. No, nie wygląda to najlepiej.
A najlepsze są zawsze te filmiki marketingowe, które pokazują, jak będzie wyglądał świat za 4 lata, jak to już będzie takie, wiecie, mega ten, mega popularne i tak dalej.
Ja pamiętam dotychczas pierwszy filmik pokazujący, jak ma działać Android Wear. Tam było na przykład coś takiego, że jak się spojrzy na ten zegarek, dostaniesz wiadomość, to możesz powiedzieć reply i wiesz, od razu odpowiadasz, nie ma czegoś takiego. A po drugie było w tej reklamie jeszcze coś takiego, że można otwierać garaż za pomocą zegarka. To można zrobić, ale bardzo, bardzo naokoło i wymaga to ruta.
Ja tylko wam tylko małe uzupełnienie tego, co Bartek powiedział. Ja akurat nie wybieram na podstawie firmy, bo jeżeli coś jest, ja bardziej wybieram na podstawie użyteczności, więc dla mnie, to tak bym nie powiedział, że wybieram, bo to mnie jest mało mnie obchodzi, jakby jaka jest firma. No może być
dla mnie jest najważniejsza cross-platformowość chyba.
Kiedyś sam wszedłem do sklepu i kupiłem iPada. Więc wiecie. Tak po prostu, normalnie.
Ja lubię cross-platformowość i Google też w tę stronę mocno idzie, bo Allo...
No właśnie, moim zdaniem nikt w tą stronę nie idzie.
Allo i Duo będą dostępne na iPhony, po pierwsze. Po drugie, Google ma właśnie integrację. Chromecast działa bez problemu z iOS-em, bardzo dużo deweloperów korzysta z tego. Też deweloperzy, którzy robią aplikacje iOS only, na przykład właśnie Overcast, jeśli dobrze pamiętam. I no, Google, jakby lubię w Google tę cross-platformowość, ale nie lubię tego, że nie dokończają swoich projektów.
Znaczy, jeżeli cross-platformowość rozumiemy jako dostępność aplikacji na inne systemy, no to super.
A jak rozumiesz cross-platformowość?
Wiesz co, ja uważam, że... owszem, no masz rację tutaj, ale jakby... Ja uważam, że powinniśmy mieć możliwość przełączania się pomiędzy najlepszymi rozwiązaniami. Tak, żebym mógł na przykład... Google ma dobrą wyszukiwarkę i dobrą przeglądarkę, tak?
No możesz to robić na iPhone'ie.
No dobra, ale to jest ograniczone.
No to jest wina Apple.
Ja wiem, doskonale o tym wiem.
To jest jaka wina Apple w czystej, pełnej rozciągłości za bardzo wiele rzeczy i za zamykanie się w rewear. No.
Właśnie, ja nie rozumiem tego. Na Macu bez problemu mogę sobie zmienić Safari, mogę zastąpić Safari inną przeglądarką. Czemu na iPhone nie mogę tego zrobić? To jest bez sensu.
Bo tak uznał Apple, że jesteś głupi i coś zepsujesz, no.
No ale z drugiej strony, panowie, dobra, tak, zgadzam się. Nie popieram tej polityki Apple'a, ale z drugiej strony też, no, moim zdaniem, no nie wiem, no Google też nie jest jakieś super.
Raczej, może nie, Google, znaczy nie chodzi, ale panowie, nie bawmy się teraz w jakieś generalizowanie.
No spoko, ale moim zdaniem Google robi rozwiązania cross-platformowe po to, żeby przyciągać klientów, a nie po to, żeby rzeczywiście robić rozwiązania cross-platformowe.
Ale stary, ale po co się robi Po cokolwiek. Co to się robi? To się po to robi, żeby przyciągać klientów.
Ale, ale właśnie, ja doskonale o tym wiem, ale właśnie dlatego nie będę im tutaj gratulował tego geniuszu, bo po prostu robią to, bo im się to opłaca.
No, no tak, to takie Apple i Microsoft i wszystkie firmy świata. No przecież nie robią tego dla idei, żeby świat był lepszy. No proszę. Okej. Okay. Android Auto, panowie, nie wiem, czy jest sens tutaj o
czymkolwiek. Ja tylko chcę szybko wspomnieć, bo jest jedna zmiana, która jest bardzo ważna, właściwie to dwie. Pierwsza jest taka, że Google udostępnia API dla producentów samochodów, które umożliwi jakby że cały samochód będzie interfejsem Android Auto i na przykład deska rozdzielcza nawet będzie miała interfejs oparty o Android Auto. Czyli jak macie system w Tesli, to jakby będzie taki cały system oparty na Android Auto.
Tylko,
to...
że w Oplu, Corsie.
Tak, to po pierwsze, a
w
po drugie...
Golfie dwójce.
A po drugie to jest to, że interfejs Android Auto będzie można włączyć w telefonie jako taki drive mode, coś takiego.
Wyobraźcie sobie jakby jakiś haker, czy haker, w sensie jakiś spec od samochodów, wykorzystując to API, na przykład zamontował Android Auto w Fiacie 125P. Wiecie, ale to byłoby mega, to mogłoby być
wspaniałe. Jest taki kanał na YouTubie, gdzie montują iPady w samochodach. Jakby mhm. I tam nie ma jakiegoś wielkiego przekazu, tam nie otwiera się nowe sterowanie, po prostu chodzi o to, żeby wsadzić iPada do pick-upa i montowanie ostatnio iPada.
Nie no, można kupić radio z CarPlay czy Android Auto i sobie zamontować je. Pionier robi na przykład takie radio.
Nie, ja wiem, tylko po prostu tam nie ma jakiegoś celu, stary. Tam po prostu jest tak, że udowodnimy wam, że da się wsadzić 13-calowy tablet do samochodu.
A, że iPada Pro, o kurwa.
Nice. Ej, to będzie jedyne sensowne zastosowanie iPada Pro, tak to.
Zresztą. Nie, bez przesady.
No, bez przesady. No tam przynajmniej masz dużo miejsca, tak? Więc wiesz, z tym nie ma problemu. Dobra, mamy jeszcze dwa tematy. Daniel, powiedz o projekcie ARA, bo jeszcze zostawię sobie na koniec ten.
Tak na szybko, że będzie w tym roku wersja deweloperska, w przyszłym roku ma trafić już normalnie do konsumentów.
Ale powiedz, co to jest jeszcze?
Chyba mówiliśmy. No, modularny telefon.
No nie każdy nas słucha od odcinka do odcinka. Dajmy ludziom żyć. Tą możliwość. Dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz, o której ten Android Instant Apps, o tym już też wspominał Google, już chyba na którejś z poprzedniej konferencji.
Nie. Google wydało aktualizację do aplikacji Google, dzięki czemu umożliwiło uruchomienie niektórych aplikacji właśnie w formie Instant Apps. Na przykład Hotel Tonight, żeby zarezerwować sobie hotel i zapłacić
właśnie,
Android Pay.
Małe wyjaśnienie, co to jest. To jest tak naprawdę aplikacja, która odpala się bez instalacji. Jak to działa? Potrafię sobie... Użyteczność tego rozwiązania uważam za całkiem wysoką, bo mogę podać konkretny przykład. Na przykład wchodzicie sobie na stronę jakąś typu Zalando i nie macie... Nie wiem, chcecie ciuch kupić, tak? Ciuch, buty, co tam ten. I nie macie aplikacji zainstalowanej i potrzebujecie ją na chwilę tylko, bo strona internetowa nie jest aż tak dobrze zrobiona. To jest RWD i tak dalej, ale jest trochę niewygodna.
Czyli co, raczej chodzi o zalogowanie i integrację systemu płatności.
Okej, okay, ale tutaj jednak potrafię sobie też wyobrazić taki case bez problemu.
No tak.
Bo to jest bardzo prostszy case niż jakakolwiek integracja systemu płatności, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj też to było, tak?
Znaczy na Google pokazał to na takim przykładzie, że był parkometr, przybliżałeś telefon, NFC go łapało, ściągałeś aplikację na telefon, po czym mogłeś zapłacić Android Pay.
No ja to widziałem w innym przykładzie, że sobie wchodzisz chyba na stronę internetową jakiegoś właśnie jakiejś aplikacji typu hotel i tak dalej i ona się zmienia, zamiast w stronę internetową zmienia się w aplikację, bo aplikacje mają trochę więcej możliwości, już pomijając push, powiadomienia push, to wiesz, mają dużo...
Strony internetowe też mają powiadomienia push,
tak,
Facebook
ale,
ma.
No tak, oczywiście mają od jakiegoś czasu. Ale mówię tylko, że tutaj jest to po prostu, aplikacje są dużo bardziej zintegrowane z systemem i tyle. I takie Zalando jest dla mnie świetnym przykładem po prostu. Mm-hmm. Jako dużo bardziej użyteczne użycie niż wchodzenie tak czysto przez stronę. Tym bardziej, że to tworzy jeden interfejs, a tak przy okazji wtedy. Dobrze, ale tak naprawdę no, w tym roku pokazano niewiele. Ja tak sobie myślę, że... To też nie jest tak, że Google nie pokazuje nowości, które robią wrażenie, bo z roku na rok potrafi wrzucić takie rzeczy bardziej hardware'owo niż software'owo, czasem mam wrażenie. Ostatnią taką nowością, tak naprawdę, jaką pokazał Google, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, poza Chromebookami, były Chromecasty. Nie wiem, czy macie takiego wrażenia, patrząc historycznie.
No, w sumie.
Bo co po tym było? Nic wielkiego takiego. Dobra, bo Bartek chyba już tam zasnął po drugiej stronie tego.
Tak. Nie, ja po prostu jestem zdania, że my jesteśmy dobrymi podcasterami, ponieważ w tym roku nie było żadnych wodotrysków, a my już 30 minut rozmawiamy o Google I.O.
To mi się podoba, to mi się podoba zdecydowanie. Powiedzmy o jednej rzeczy, którą Google zrobił i zrobił ją poza Google I.O.
Nie, to było na Google I.O., ale nie na Keynote'cie.
Tak, nie było na Keynote'cie, dobrze.
To są dwie... Sorry, no muszę.
Dobrze, więc Google powiedział o tym, ale powiedział to poza Keynote'em. Pokazał to po prostu, zakładam, na jednej z dodatkowych konferencji i tak dalej. Chodzi o, ty to napisałeś jako Google Play dla Chrome OS, ale nazwijmy to po prostu ludzkim językiem. Aplikacje z Androida już na pewno w tym roku trafią na Chromebooki. Jednak jest trochę zastrzeżeń, niestety, do tego. Co jest bardzo smutne, ale może małe wyjaśnienie. Będziecie mogli sobie na swoich Chromebookach, jeżeli ktoś posiada, odpalać aplikacje z Androida. Niestety Google nie będzie wspierał wszystkich urządzeń od razu, z tych starszych szczególnie. Google udostępnił listę urządzeń, które w tym roku dostaną, do końca roku dostaną aktualizację, która pozwoli odpalać aplikacje Androida.
Będzie w opisie odcinka.
Co?
Będzie w opisie odcinka.
Tak, będzie w opisie odcinka. Wśród Chromebooków, które od razu teraz w czerwcu dostaną już taką funkcję, są trzy. Jest to Acer Chromebook R11, Asus Chromebook Flip i Google Chromebook Pixel 2015. Jestem ciekaw, czy ktoś go w ogóle w Polsce ma. Zaraz powiesz, że ktoś pewnie ma.
Ja znam kogoś, kto ma ten poprzedni model.
No właśnie, ten nowy to...
Co ciekawe, ten poprzedni nie jest na liście wspieranych. To mnie mega dziwi.
Tak, to jest właśnie, nawet bym powiedział, trochę dziwne. Na liście wspieranych z takich rzeczy, które mogą ludziom... ten jest między innymi Toshiba Chromebook 2.
No niestety Acera Chromebook 13 nie ma.
Tak, Acera Chromebook 13, dokładnie w wersji CB tej 5311 chyba. Tego najpopularniejszego w Polsce niestety nie ma. Ale ja po cichu liczę, że jakoś to i tak trafi. Dlatego, że to nie jest problem... Z tego, co czytałem w kilku miejscach, to nie jest problem hardware'owy. Nawet ten motyw z platformą, chodzi o procesory, też to nie jest podobno problem. Bo chodzi pewnie o to, że Google chce, żeby ludzie inwestowali w nowsze Chromebooki. Inna rzecz, nie wiem, czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych lepiej sprzedają się Chromebooki niż Maci.
To jest ze względu na edukację. No bo tam...
Nie tylko, to jest ze względu na cenę, na
sprzedaż
i tak dalej. Bo to jest bardzo upraszczające, to co mówisz.
No tak, no w sumie dla Amerykanów, którym wiesz, są głupi w większości. Nie no, żartuję.
Ale wiesz, ale prawda jest też taka, że ten komputer jest po prostu sensowny do kupienia. Możesz za jeden taki komp, często możesz, za jednego Maca możesz kupić trzy Chromebooki, więc kupujesz sobie, wiesz, no taka
no tak, jest. Tak.
Stawiasz sobie iMac'a w domu, znaczy nie mówię, że oczywiście, znaczy prawda jest taka, że wielu Amerykanów ma po prostu, podobnie jak nie jeden samochód, podobnie ma kilka laptopów i na przykład głównie używają na przykład, nie wiem, MacBooka, ale często pewnie, skoro się sprzedają, to się sprzedają, tak? I ciężko się z tym kłócić.
Mi te, właśnie patrzę na tę listę, zaciekawiła mnie wersja ThinkPada Chromebookowa.
Tak,
ThinkPad. To jest super. Jest jeszcze ThinkCenter, w sensie Chromebox.
Tak.
Fajne.
Jest ThinkPad w wersji Chrome. To jest ciekawa rzecz. Natomiast i tutaj warto powiedzieć, że to, że trafią aplikacje androidowe na te wybrane póki co Chromebooki, ma jedną wielką zaletę, bo na Chromebookach wtedy pojawią się wszystkie najważniejsze aplikacje świata, że tak powiem, takie, których im tam brakuje. Czyli będzie Skype, będzie Word w takiej wersji aplikacyjnej, jakby, a nie Word Online, Daniel.
Wiem.
Więc będzie normalny jakby, to wiecie, dla użytkownika końcowego, takiej przysłowiowej matki, to ja już szczególnie ludzi, którzy nie grają w gry, bo to jest istotne podkreślenie, że nie zależy ci na odpalaniu, nie wiem, Uncharted 4, zauważam, że jest w ogóle jakiś, wszyscy teraz grają w Uncharted 4, tak czy owak, moim zdaniem to będzie komputer, jeżeli on będzie, nie wiem, będziecie kupować nowego Chromebooka, który wspiera jakby aplikacje androidowe, to dla zwykłej pani Zosi nie ma nic lepszego. Ja każdemu będę już teraz polecał obydwiema rękoma i nogami. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, no bo Skype'a odpalisz, WhatsApp'a odpalisz, czy komunikacja, nie wiem, z córką w Anglii bezproblemowa.
Nawet pograsz.
Nawet pograsz w jakieś proste gierki, jakieś tam solitary.
Nie, tak. No, nie w proste, naprawdę. Będziesz mógł normalnie odpalić tytuły, które masz na telefonie.
Oczywiście, tak, no Heroesy na przykład, ale ja mówię jakby tą perspektywą, tak sobie myślę, tą perspektywą taką, wiesz, no, właśnie pani Zosi.
No, tak.
Generalnie będziesz miał wszystko, co najlepsze i co najważniejsze. Jeżeli nie potrzebujesz, Photoshop Express.
Mhm. Pokazywali na konferencji nawet.
Tak, jako natywna aplikacja, dokładnie. Więc nic tylko się cieszyć. Oczywiście liczę, że ta lista jednak się jakoś tam, coś się z nią stanie. I myślę, że deweloperzy o to zadbają niezależnie, żeby coś się stało. Jakoś tak mam takie przeczucie. A wy się cieszycie?
Bardzo, tylko...
Bardzo!
Szkoda, że nie ma Chromebooka 13, mam nadzieję, że będzie i ja się cieszę, że w końcu będę mógł odpalić takie aplikacje jak EA Writer, który jest moim zdaniem najlepszą aplikacją do pisania i brakowało mi go na Chromebooku. Mm. A teraz będę miał go normalnie zintegrowanego z systemem, więc spoko. No i Outlook! Ludzie, come on!
Bartek, uporałeś się ze spamem w końcu?
Nie.
Odpal wersję webową.
No dzisiaj się za to wezmę.
Zrobię to dzisiaj. Tak zwane. Okej, okay, Bartek, byłeś w Google Campus, jak wrażenia?
No fajnie.
Okej, okay, to... Chciałem powiedzieć, to lecimy dalej, okej.
Okay. No mogę zrobić takiego małego self-promota?
A zrób self-promota, proszę bardzo.
To było tak, że jechaliśmy na...
Czekaj. Chamska reklama, proszę bardzo.
My tutaj jestem tam w projekcie, który nazywa się CoderSpro i robimy Akademię Programowania. No i sytuacja była taka, że przyjaciele czy tam znajomi z Warszawy, którzy są odpowiedzialni za Startup Women, organizowany na Google Campus. To jest taka inicjatywa, która ma pomagać kobietom się rozwijać i stwarzać im warunki do tego, żeby też... móc wejść do świata startupów i w ogóle do świata programowania i tak dalej. No to żeśmy dzięki tym znajomym mieli takie spotkanie, w którym uczestniczyliśmy tam, na Google Campus w Warszawie. No i ogólnie to była taka dwugodzinna rozmowa na ten temat, na temat programowania, na temat tego, jak się tego uczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ja tam pojechałem jako osoba od social mediów, czyli jak zwykle po prostu jedziesz, robisz zdjęcia, coś tam posłuchasz, może jakaś relacja, takie tam pierdoły, wiecie o co chodzi.
Bartek jest ninją.
Tak, ja jestem ninją. No ale to było w sumie całkiem spoko. Ale w ogóle, co mi się najbardziej podobało w tym wszystkim, to ani nie to, że pojechałem do Warszawy, ani nie to, że spotkałem chłopaków, wybaczcie chłopaki.
No, już myślałem, że będzie takie słodko.
Ale słuchajcie, była taka sytuacja na Google Campus, że przyszła dziewczyna na te zajęcia z Indii.
Indii? W sensie z kraju, Indie, tak?
Tak.
Aha. To daleko miała, no.
I ona się przyprowadziła do Polski w marcu. Czyli jest 2 miesiące w Polsce. No i polskiego raczej nie kuma. No więc miałem taką fajną możliwość, że ponieważ wszyscy tam gadali i wszyscy byli zajęci, to ja siedziałem przez 2 godziny i tłumaczyłem z polskiego na angielski. I to było bardzo było przyjemne doświadczenie. Powiem wam szczerze, że tak się uczymy tego angielskiego w szkołach po to, żeby mieć lepszą pracę, czy tam inne takie pierdoły, no nie, te certyfikaty, sraty i w ogóle. Ale właśnie takie sytuacje, gdzie bezinteresownie można komuś pomóc i naprawdę tutaj nie miałem żadnego interesu w tym, bo nic, jakby po prostu jej tłumaczyłem. To było bardzo przyjemne doświadczenie i było bardzo fajnie, że mogłem w ogóle tak zrobić. Więc to mi się chyba najbardziej podobało na tym Google Campusie.
Fajnie.
To naprawdę było spoko.
Poczułem, że świat może być lepszy. Naprawdę.
Nie, ale powiem ci szczerze, że wiesz, że to była taka pierwsza sytuacja w moim życiu, bo tak zawsze to ktoś inny tłumaczył albo coś tam, no nie? A tutaj po prostu, no wiesz, tak mówię, dobra.
Właśnie ja zauważyłem taką tendencję do tego, że ludzie często jak spotkają się z kimś mówiącym po angielsku na ulicy, to od razu wpadają w panikę, nie są w stanie nic powiedzieć. Właśnie ze znajomymi często tak miałem, że a to byliśmy na jakimś piwie czy w maku i nie wiem, był ktoś z zagranicy, podszedł do nas i się spytał, jak może gdzieś i dojechać. Wiesz, wszyscy w panikę, co odpowiedzieć i tak dalej, a ja tak na luzie, że musi wsiąść w ten i w ten autobus. To nie jest nic strasznego. Ludzie się boją jakby przełamać tę barierę.
Tak, no i też moim zdaniem to jest tak, że no kuźwa, naprawdę, nie wiem, ja rozumiem, że my jesteśmy, nam jest wbite do bani, tak, mamy wbite do głowy przez społeczeństwo, szkołę i rodziców, że jak się nie będziesz uczył, to będziesz rowy kopał, tak? I wszystko robimy pod kątem nauki, bo przecież nie będę rowów kopał, bo których ja kopię rowy, to jest gorszy, no to, to gratuluję. I wtedy rzeczywiście ludzie mają takie bariery w głowie, tak? Nie potrafią, niby znają angielski na jakimś tam poziomie advanced, ale potem jest problem, żeby otworzyć buzię, bo przecież to nie jest praca, tak? No a to po co był angielski? Do pracy. No, to są takie schematy, w których bez sensu siedzieć i naprawdę nieważny jest poziom nasz, tak? W sensie taki, że tak powiem, sytuacja społeczna i finansowa, czyli nie wiem, czy jesteśmy małym człowieczkiem, czy jakimś tam znanym kolesiem, czy kimkolwiek jesteśmy, to po prostu no, trzeba pomagać innym ludziom, moim zdaniem, i naprawdę chyba ten... W ogóle to było takie fajne, to była fajna sytuacja, bo jakby w końcu tak mało rzeczy jest, które robią na mnie takie serio wrażenie, tak? Nie wiem, bardzo rzadko się to zdarza, iPhone. Żebym był tak czymś przejęty. A tutaj właśnie ta możliwość połączenia tych ludzi, którzy mówią jednym językiem, z tymi ludźmi, którzy mówią drugim językiem, była czymś naprawdę zajebistym.
Czyli mówiąc ogółem, połączyłeś kropki.
Jezus, weź, skończ pan.
No a nie?
Z tymi kropkami po prostu. Wczoraj też.
Kropki już łączył. Weszło mi do głowy, znani youtuberzy są influencerami i w ogóle.
Tak, tak, tak.
No nic, fajnie.
A swoją drogą jeszcze z Google Campus, to tam w środku jest ładnie, jest fajnie, fajne wnętrze, takie typowo googlowskie. Dostałem naklejkę, bo już mówili, że nie mają, ale ja powiedziałem, że jestem z Gdańska i że, no, że ja chcę tą naklejkę. No i koleś po 15 minutach szukania. Po 15 minutach szukania, gdzie ja już tam sobie siedziałem i miałem już to w dupie, przyszedł i mi przyniósł i było zajebiście, że mi dał tą naklejkę. To było super, naprawdę. No i ogólnie dobre wrażenia, no fajnie, że są takie inicjatywy, fajnie, że jest taki Google Campus, ładnie to wygląda w środku. Czy chciałbym tam pracować? Nie, wolę pracować w domu, ale spoko.
Super. Dobrze, przejdźmy panowie dalej, bo nas tutaj czas zaczyna ostro gonić.
No jak żeście gadali tyle o jakiś...
Google.
Czas na wielki pojedynek. Daniel versus OS X. OS X. Daniel, opowiedz, jak rozpocząłeś swoją przygodę z Maciem?
Bo ogólnie case jest taki, że od ponad dwóch tygodni pracuję znowu w Chailu. Już normalnie, nie na stażu, tylko normalnie mam tam umowę, pracę i tak dalej. Super, fajnie. No i była taka sytuacja, że mieliśmy możliwość w naszym dziale tam zamienić nasze PC-ty z Windowsem na Maci. No to, no dobra, bo akurat trafiły się fajne iMac'i 27-calowe z 2011, a nam takie duże ekrany bardzo pomagają w pracy, bo mamy naraz otwarte masę okien i przemieszczanie się między tym na małym 20-calowym ekranie jest ciężkie, no a na 27-calowym Macu why not?
Ja przepraszam. Sławek, proszę cię wrzuć z ubiegłego odcinka, tylko nie wiem, kiedy on był, czy to było jeden, czy dwa, czy trzy przed. To jak Daniel mówi, że 13 cali mu w zupełności wystarcza.
Ale nie, do moich zastosowań domowych mi jak najbardziej wystarcza, ale nie do tego, co robię w pracy.
Znaczy ja się czepiam. Ja to
no dobra, ale ja mówię, że do moich domowych zastosowań 13 cali mi wystarcza i wszystko powyżej jest bez sensu. Przynajmniej jeżeli chodzi o pracę na laptopie, a jeżeli chodzi o pracę, no to 27 cali jest bardzo dużym udogodnieniem. No i w piątek, tydzień temu, nie, tydzień czy tam dwa tygodnie temu właśnie nam dali te Maki.
Daniel, ale wiesz.
Po raz pierwszy jakby miałem w życiu okazję, mam okazję po raz tak jakby na dłużej się tym pobawić. I moje pierwsze wrażenia są takie.
No to jestem ciekawy.
Że ja właściwie nie rozumiem tego całego hype'u na Maki. I teraz to mówię tak całkiem szczerze, bo jakby po tych wszystkich mega pozytywnych opiniach, które słyszałem o Macach, jakie one to są wspaniałe, ile to żyć uratowały, że gdyby nie Mac, to moje dziecko byłoby sierotą, że gdyby nie Mac, to nie wybudowałbym domu, nie posadziłbym drzewa, nie spłodziłbym syna. Po takim czasie, po tylu doświadczeniach już z tym komputerem, powiem tyle, że ten system OSN jest spoko, ale jakby nie dostrzegam ogromnej przewagi jego nad Windowsem. Okej, jest dużo bardziej stabilny, ale nie jest w 100% stabilny, bo już w pracy zdarzyło nam się je zaciąć. Może też to jest wina hardware'u, jaki mam, bo to jednak są stare komputery. Tam jest, są i tak wymaksowane, ale na przykład tam grafika ma tylko 512 MB. Chociaż i tak tych zasobów graficznych nie zażywam za dużo. Więc jakby do wielu rzeczy trzeba się przyzwyczaić w tym systemie. Niektóre skróty klawiszowe, które w Windowsie są banalnie proste, w OS X są jakieś chore. Na przykład ja często korzystam z przeklejania czegoś i muszę po prostu to zrobić bez formatowania. Na przykład przeklejam z Facebooka do maila. Swoją drugą korzystam z mail appa, tego od Apple, jest całkiem okej. I żeby wkleić tekst bez formatowania w Windowsie, tam wystarczy Ctrl-Shift-V. Na Macu nie. Trzeba zrobić Shift, Ctrl, Command, V. Ja to muszę robić dwoma rękami.
Nieźle.
Dwoma ręcoma.
I przykładu tego typu rzeczy jest naprawdę dużo. Już nie mówię o snapowaniu okiem, bo w OS X, te wirtualne pulpity są super i tak dalej, ale snapowanie okien w OS X to jest pikuś w porównaniu do tego, co można robić na Windowsie. I to mi się nie podoba to działa źle. Ale za to, jeżeli chodzi o okno, to mi się naprawdę podoba coś takiego, że jeżeli wyłączam komputer, to mogę sobie zaznaczyć, żeby odpalił znowu te same aplikacje, które miałem otwarte wcześniej. Dzięki czemu ja nie muszę rano tracić czasu na włączanie aplikacji, które potrzebuję, tylko od razu mam wszystko ustawione tak, jak miałem i nie muszę jakby nic robić. I to jest fajne. No i dodatkowo muszę powiedzieć też, że Magic Mouse jest świetny i przyzwyczaiłem się do niego momentalnie, do tych wszystkich gestów i tak dalej. Rewelacyjnie mi się korzysta z tej myszki.
A nie jest niewygodna?
Nie, właśnie chcę o tym powiedzieć, bo ja dotychczas w domu korzystam z Rata 7, to jest bardzo duża myszka i tak ja mam ją ułożoną w najmniejszej konfiguracji, bo to jest taka modularna myszka. I ja się naprawdę szybko przyzwyczaiłem do tego Magic Mouse. W takim stopniu, że myślę, czy sobie samemu prywatnie nie kupić, bo naprawdę wygodnie mi się korzysta z tej myszki. I mimo tego, że ona ma taką nietypową budowę, to naprawdę wygodnie się z niej korzysta nawet z tym kształtem. W ogóle byłem zaskoczony, że mi się przyjemnie korzysta z tej myszki. Na początku dziwnie mi było, ale z czasem naprawdę ją polubiłem.
Ale do domu ci nie jest potrzebna, bo ty chcesz laptopa przejść przecież.
W sumie nie.
Natomiast pozwól, że i ja dodam kilka swoich słów, ponieważ jako, że też na co dzień używam zarówno OS X, jak i Windowsa, a jak działa mi Chromebook, to jeszcze ja używam Chrome OS-a. I na przykład jako, że pewnie wszyscy wiedzą, że jestem dużo większym zwolennikiem Windowsa. Raczej pozwolę sobie, zapisałem sobie z tego, co powiedziałeś, że OS X jest dużo bardziej stabilny. Ja cały czas zastanawiam się, co to właściwie znaczy, ponieważ Windows 10, będę porównywał system nowy do nowego,
tak.
Historycznie. No nie jest niestety, raczej nie rozumiem, jakby jakiej skali tu
co,
jest.
Ja mam problem z aplikacjami tymi Windows, tymi modern. Na przykład odpalam aplikację Messengera, w ogóle nie chce mi się włączyć, dopiero za drugim, trzecim razem łapię i czasem w ogóle mi sama się wyłącza. Wczoraj miałem podobny problem z Outlookiem, chciałem go włączyć, podziałał chwilę, po czym w ogóle zniknął.
Rozumiem. Natomiast sam system w sobie jest stabilny, to znaczy blue screenów na co dzień nie masz chyba, tak?
Nie, ani razu nie miałem.
No o to mi chodzi, jakby, że znaczy, ja bym po prostu nie dawał tego w porównaniu. Rozumiem, o co ci chodzi. Aplikacje, okej, być może są jakieś, które...
Co ciekawe, tak najgorzej na Macu mi działają aplikacje z Microsoftu.
A właśnie, co ciekawe, podobno na Macu bardzo są czasami problemy z wybranymi aplikacjami od Adobe, chyba z Premiere Pro?
Tak, są problemy. Znaczy ja akurat nie korzystam z pakietu Adobe, ale czytałem ostatnio, że są problemy.
W ogóle Premiere Pro ma czasami podobno problemy ze stabilnością. Chyba widziałem ostatnio film Roberta Nawrowskiego, który mówił o montowaniu filmów i on mówi, że dla niego jego największym problemem z Premiere Pro jest jego stabilność, tak? Czyli to, że potrafi się wykrzaczyć po prostu w środku czegoś. No ja sam tego doświadczyłem
ja
kilka
też.
Razy, co spowodowało moją tak wielką frustrację, że aż kupiłem alternatywne oprogramowanie. Natomiast ja tylko powiem o swoich kilku wrażeniach, że dla mnie obydwa systemy są dobre. Są bardzo dobre, wręcz bym powiedział. Tylko nie zgadzam się z jedną rzeczą, że można... W mojej codziennej praktyce pokazuje to, że obydwa mają swoje wady i zalety. Obydwa mają swoje intuicyjności i brak intuicyjności. Przykład aplikacji Proud, którą testuję i mam problem, że ona jest tak. Jest w systemie gdzieś w programach, jest w Finderze, ale nie ma jego jej w Launchpadzie, mimo że...
Tego Launchpad? Launchpad.
Mimo tego, że jest jako program. Co więcej, usuwanie aplikacji. Tyle się mówi o tym, że jest to takie mega wygodne. Wcale nie jest, bo jak masz z jedną zintegrowaną listę, tak jak jest w Windowsie, to jest to czysta sytuacja. Wchodzisz, usuwasz, dziękuję.
Właśnie mnie bardzo irytuje to, że nie można aplikacji z Launchpada usunąć, tylko muszę wchodzić do Findera.
Tak, a na przykład z menu Start w Windowsie 10 bez problemu usuniesz aplikację. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na niej, kliknąć odinstaluj. To jest cała filozofia. A dla mnie nawet taki motyw, że ja chwytam aplikację i wyrzucam ją do kosza, jest trochę za prosty. Jakby nawet w samym myśleniu o ważności aplikacji względem ten. Ale okej, okay, tu się mogę nie znać minimalnie, natomiast no, są takie cuda i kwiatki. Na przykład nie zrozumiem, czemu X, czyli czerwony X w OS X-ie nie zamyka aplikacji. No, czerwony X oznacza dla mnie killowanie czegoś. Po prostu, wiecie, na poziomie intuicyjności. No
tak, a on w sumie jest równoznaczny z tym
minimalizmem.
Tak, właśnie.
I to jest w ogóle najlepsze.
To w sumie mogliby usunąć jeden z tych przycisków, co nie?
Dokładnie tak. To teraz pytanie brzmi, po co one są. W Windowsie zdarza się taka sytuacja, że X nie zamyka, ale jest to uzależnione od dewelopera aplikacji i to nie koniec. Najczęściej masz funkcję zmiany tej działania tego przycisku. No i jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie... Windows ma dla mnie niesamowity skrót Windows i pisz aplikację, to znaczy wciskasz przycisk Windows i zaczynasz pisać aplikację CHR na przykład i ona ci podpowie automatycznie już po tych czterech klikach jakby możesz włączyć Chroma. Niestety na OS X-ie niby to jest bardzo łatwe, bo wystarczy chyba jabłko spacja.
Comment spacja.
Tak, chociaż wywołam to.
Wywołuję właśnie tą akcję, sobie tutaj leży obok Mac.
O.
I teraz jak wpisuję CHR, czekajcie, coś zweryfikuję.
CHR.
Okej, okay, system teraz podpowiada Google Chrome. Nie będę tu przekłamywał, bo w końcu zrobił najczęściej wyszukiwane. Ale jeszcze niedawno podpowiadał mi aplikację Video Stream for Google Chrome, która nie ma z moim wyszukiwaniem nic wspólnego. Na szczęście to się poprawiło. Tutaj też jest to szybkie. W ogóle bardzo ważne, żeby system działał szybko na poziomie otwierania aplikacji i wygodnie na poziomie zarządzania plików. Niestety Finder, pomimo swoich kilku zalet, typu podoba mi się to otwieranie w pionowych panelach, jakby taka kaskada, to jest bardzo spoko, ma niestety tą tendencję, że przez to, że programy, katalogi potrafią być mocno poukrywane. Na przykład jest taka aplikacja Monosnap, która to aplikacja tworzy własny folder i służy ona do zrzucania zrzutów ekranu. Kiedy utworzycie, zainstalujecie Monosnap i zrobicie zrzut ekranu, on się zapisuje do katalogu Monosnap. Niestety ten katalog nie jest nigdzie widoczny w Finderze domyślnie. Żeby go odnaleźć, musisz przez Monosnap tam wejść do jakby otwarcia pliku i tam jakby do niego dotrzesz. I dopiero jak tutaj możesz spojrzeć z takiego górnego drop-down listu, jak poszukasz jakby po kilku katalogach, to ci się znajdzie. Tu jest strasznie dużo rzeczy jest pochowanych i tak dalej. Natomiast wspaniałą rzeczą w OS X-ie, w Finderze na przykład jest to, że można kolorować bodajże katalogi, można im oznaczać je jakoś. To jest spoko, to pomaga dlatego albo na przykład to, że spacją można zrobić podgląd plików chyba PSD.
O tak, tak. W ogóle nie PSD, tylko wszystkich. To jest bardzo przydatne przy, przy wysyłaniu załączników mailowych.
Zgadzam się.
Świetne to jest.
Takich rzeczy i do czego zmierzam? prostu uważam, znaczy bardzo boli mnie, kiedy słyszę takie teksty, że Windows jest zły, a OS X jest super. Jasne, obydwa systemy moim zdaniem mają swoje wady i zalety. I tyle. Ja wolę Windowsa, jedni wolą OS X, a super. Obydwa, tak jak mówię, są świetne. Ja tylko dodam od siebie, że oczywiście wykonanie Maców, ja na przykład mam kontakt codziennie z MacBookiem Air, jest super, jest świetne, aczkolwiek znam, ja osobiście wolę troszkę inny design, bo ja nie lubię aluminium, tak, dlatego że ono jest dla mnie chłodne i nieprzyjemne w dotyku. Ale okej, dla większości ludzi to jest piękne, natomiast ja nie ukrywam, wolę wizual na przykład. Najładniejszym laptopem jest dla mnie Lenovo chyba Yoga, no i przede wszystkim Surface, tak, zdecydowanie. To jest chyba najładniejszy. A, no i bardzo lubię ThinkPady, które są po prostu czarne, takie swoje, no wyjątkowe jakby. Natomiast sam system jest spoko, tylko że po prostu nie rozumiem takich, nie chcę nic ten, ale po prostu jak czytam czasami zachwyty w sieci, że nie wiem, że układ klawiatury jest bardziej, wydaje się przyjazny. No nie jest, no. To nie ma, to jest kwestia przyzwyczajeń, to jest kwestia pewnych zwyczajów i tyle. Jakby budowanie hype'u dookoła tego, że coś jest zajebiste, dlatego że tak mi się wydaje, że jest zajebiste, bo to jest budowanie nie marki, tylko to jest budowanie potrzeb, których nie ma. To jest budowanie pewnej idei bardziej niż produktu. I tak zresztą zawsze sprzedawało się Apple i ja nie widzę w tym nic złego, ale mówienie o tym, że coś jest lepsze, dlatego że jest ładniejsze, jest dla mnie... Ja się z tym nie zgadzam, ale jak ktoś ma ochotę. No, to tyle ode mnie w tym temacie. Panowie, coś do dodania?
Ja mogę jeszcze powiedzieć, że mi się bardzo podoba spójność, ale to jest w ogóle we wszystkich produktach Apple, że jakby design aplikacji wiesz, jest podobny, to wszystko jest zbliżone, jakby funkcje są podobne tych programów. I to nie wiem, korzysta mi się z tego komputera bardzo przyjemnie do pracy, ale też nie widzę jakby wyższości ani OS X, ani Windows. Dla mnie te systemy są, tak jak powiedziałeś, że jeden i drugi ma wady i oba mają.
Mam do ciebie pytanie, Daniel, czy uważasz, że obydwa systemy nadają się do pracy i rozrywki i tak dalej?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o pracę, wybrałbym Maca, bo na takiej samej specyfikacji technicznej jakby na Mac jest trochę bardziej wydajny. Bo ja nie mam tego iMac'a w jakiejś mega specyfikacji, a jest naprawdę szybki.
Masz 16 GB RAM-u, Daniel, a mówisz, że ci przycina, co? Serio?
Ale co mi przycina?
No, powiedziałeś chwilę temu,
Nie, to nie mi, mojemu znajomemu, nie wiem jaką on ma konfigurację.
No, w końcu ci powiedziałeś, że twoja konfiguracja jest w miarę leciwa i ten, ale z tego co widziałem screenshot, masz 16 giga RAM-u.
Tak, tylko grafikę mam na przykład słabą.
Ale to nie ma żadnego znaczenia, GPU nie ma największego znaczenia, przecież nie grasz, ani nie montujesz niczego chyba, co wymagałoby GPU, więc to nie ma nic wspólnego. Totalnie właściwie.
Dobra, ty wybiłeś mi z wątku, o czym ja mówiłem.
No, mówiłeś, że wybrałbyś do pracy Maca. To też oczywiście tak, jest pytanie brzmi...
Ale no, do rozrywki no to już na pewno Windows, no bo to jest Mac.
To ja powiem jeszcze raz tak, mówię, że obydwa systemy nadają się zarówno do pracy, jak i do rozrywki. No z tym, że akurat na Macu masz problem z tym, że no nie pograsz we wszystko.
Ja powiem tak, mam na Steamie 256 gier, z czego 160 działa na Macach.
Tak, ale...
Ja tylko mówię...
Jasne, żeby... ale najśmieszniejsza sytuacja. Mój znajomy chciał właśnie kupić Cywilizację 5, już dość leciwą na Maca i cena jest 3 razy wyższa niż na Windows.
No ale na Steamie jest normalna cena.
Bo... Z tego co wiem właśnie jest 3 razy wyższa.
Nie, na Steamie jak kupujesz... Jakby platforma na Steamie jest niezależna. I chyba tylko GTA mają podział na platformę, wersję na Maca i nie Windowsa.
Już pomijając problemy czasami zdarzające się stabilnościowe, jak to dwie osoby mi opowiadały o graniu na Macu. Tylko że akurat to byli progamerzy i troszkę... To jest long story, może kiedyś jednego z nich zaprosimy.
Na przykład Szymon Piotrowski w CS-a normalnie gra na Erze, on ma Era 4-gigowego. Właśnie,
no ale CS to wiesz, gra na poziomie Heroes of Might and Magic 3.
Ja już w życiu nie kupię kompa, który ma 4 giga RAM-u. Nie ma opcji.
Chyba, że Chromebooka.
A w przyszłym tygodniu będę miał tego Asusa ZenBook UX305 na testy, tego, o którym mówiliśmy niedawno. Jestem ciekaw tego sprzętu, bo powiem szczerze, że się bawiłem nim w sklepie i mi się mega podoba to, jak on jest wykonany, to jak działa. W ogóle świetny komputer. No. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie się spisywał.
Porozmawiamy o tym jeszcze. Bartek, śpisz?
Prawie.
O, no to całkiem nieźle. A najpierw rozmawialiśmy o praktycznie o Apple. O tym, co lubisz.
No tak.
Okej. Okay.
No, ja jestem troszeczkę pragmatyczny pod tym względem i ja nie wiem, mi się już nie chce pieprzyć na ten temat, szczerze mówiąc. Jakkolwiek Bartek... to bardzo, jakkolwiek to zblazowanie brzmi, ale byłem na tym infoszerze, po prostu widziałem panów blogerów i część z nich ma Maci, część z nich ma Windows Phone, część z nich ma inne tam pomysły na siebie. Jakby każdy robi to, co lubi, no i tutaj ja uważam, że zgadzam się na pewno ze Sławkiem, że jest troszeczkę tak, że kreujemy potrzeby, których tak naprawdę nie ma. I to jest coraz częstsze i to jest chyba nawet podstawa marketingu po prostu, tak? No pokaż klientowi, czego mu brakuje.
To ciekawe... Bartek, to teraz porozmawiajmy o czegoś, czego brakuje klientom. Coś, czego ty używasz na co dzień. Znaczy, widać,
ja mogę jeszcze ja chcę tylko powiedzieć, że ten iMac ostudził jakby mój zapał co do produktów Apple, ale jakby ciekawość zaspokoił i w sumie chętnie miałbym, kupiłbym Era tylko po to, żeby jakby dalej się pobawić z tym systemem w taki bardziej prywatny sposób, do prywatnych zastosowań. Jak po prostu z czystej ciekawości. Bo z Windowsa już korzystam od wielu lat i znam go na wiele lat.
Okej, okay. A porozmawiajmy właśnie teraz, zostawmy sobie na finał creme de la creme. Obiecaliśmy naszym słuchaczom w poprzednim odcinku Snapchata, czy porozmawiamy o nim. To porozmawiajmy o nim. Bartek, ty na co dzień wykorzystujesz bardzo
intensywnie. Może ja w ogóle bym zaczął.
Proszę cię bardzo.
No to Snapchat to jest taki portal, który bardzo rośnie w siłę.
Aplikacja.
No właśnie.
No tak,
aplikacja.
No, bardzo rośnie w siłę ta aplikacja. Ogólnie to jest tak, że teraz wszyscy się obudzili, że będziemy na Snapchacie, i dochodzi do takich sytuacji, gdzie ja jako social media ninja słyszę ej, my musimy być na Snapchacie. W sensie, wiecie, jakiś tam ktoś...
Kancelaria Premiera Rady Ministrów ma już Snapchata.
Gratuluję. Bardzo na pewno... Znaczy... Dobra, ja rozumiem, że jest taki popyt na Snapchata. Okej, okay, fajnie, tak? Tak jak kiedyś było na Face'a. Tylko, że to jest marnowanie czasu w większości przypadków, bo nawet, no słuchajcie, oglądacie tą... jest nas tutaj trzech, tak? Każdy z nas prezentuje inny światopogląd. Czy którykolwiek ogląda Snapchaty z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?
Ja jedyne, co oglądam na Snapchat, w czasie to jest ten Discover od Mashable, tak to nic nie oglądam.
Ja oglądam Bartka.
No, a ja oglądam albo kulturystów, nie wiem w sumie dlaczego.
Lol.
Albo znajomych.
Tak a więc... Rodeo też oglądasz?
Co to jest Rodeo? Nie.
A nie skumałeś kontekstu, dobrze.
Fun fact, ja wywaliłem wszystkich znajomych ze Snapa, bo mnie wkurzało
te
prywatne wiadomości, które w ogóle nie miały sensu.
No ale w każdym razie po prostu słuchajcie, no Snapchat jest fajnym czymś.
Narzędziem.
Tak, powiedzieć, no, taką zabawką. Ale to jest fajna zabawka dla ludzi, którzy mają tyle lat co my. Tak? Gdzie to naprawdę użytkowników jest dużo, a wrzucanie Snapchata wszędzie i w każdą dziurę go wpychanie, gdzie się tylko da, nie jest do końca dobrym pomysłem i moim zdaniem to jest w ogóle największy problem nasz, że jest stado po prostu napalonych tygrysów social media, którzy by chcieli, ale nie mogą i wszyscy teraz będą się wrzucać na Snapchata tylko po to, żeby za 2 miesiące wszyscy z niego zrezygnowali. I myślę, że długoterminowa perspektywa, taka na przykład rok, pół roku, pokaże, że wszyscy zaczęli na Snapchacie, a koniec końców skończyli. Tak? Bo po pierwsze, dlaczego tak myślę? Dlatego, że mi się Snapchat bardzo podoba. Ale jest bardzo duży problem z pozyskaniem użytkowników tak naprawdę, bo Snapchat nigdy nie będzie, nie ma karty Explore dla wszystkich, co sprawia, że to zawsze jest odesłanie z jakiegoś zewnętrznego źródła, tak? Na przykład tam na blogu mam wpisaną swoją nazwę, albo mamy w telewizji na przykład podany tam Snapcode. TVN24 przykład.
Właśnie, ja znam osobę, która wprowadzała Snapchata do TVN24, to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek.
No, tego Michała Nowaka.
Mikołaj Nowak. On...
A Mikołaj?
Nie, on się zajmuje zupełnie czymś innym w TVN-ie. A Mateusz Paszkiewicz.
Spoko. No w każdym razie po prostu ja uważam, że to jest tak, że ludzie, którzy są powyżej 25 roku życia i sikają na punkcie Snapchata, nie robią tego dlatego, że mają jakiś cel, tylko dlatego, żeby nie wyjść na staruchów, którzy tego nie rozumieją. I po prostu wszyscy będziemy się teraz napinać na Snapchata tylko dlatego, żeby być tacy, wiecie, tacy up to date, tacy ogarnięci i w ogóle tacy nowocześni. Ale po co nam ten Snapchat? Jaki jest cel? Co na nim będziemy robić? Co będziemy na nim pokazywać? Jak w ogóle, jaki jest poziom konwersji z takiego Snapchata? Czy to w ogóle przynosi jakiekolwiek zyski, czy nie? I w ogóle po co my to robimy, bo nie musi być to tylko zysk pieniężny, tylko może być też to zysk wizerunkowy, to na to pytanie już żaden z nich nie potrafi odpowiedzieć. I takie jest moje zdanie, dziękuję. Trochę poszedł rant, ale po prostu no, ja uważam, że w Polsce jest za mało użytkowników Snapchata powyżej 20 roku życia, by mówić o Snapchacie jako prawdziwym narzędziu do promocji marki.
Czy wiesz, nawet wykorzystanie Snapchatu jako narzędzie, żeby trafić do danej grupy wiekowej jest bardzo, bardzo trudnym zadaniem, bo nawet tak, jeżeli wiesz, zlecisz robotę influencerom, no to influencerzy mają jakąś określoną grupę odbiorców. Powiedzmy, weźmiesz MaFashion, znaczy, jeżeli w ogóle będziesz miał kasę, żeby ją wziąć, bo ona ma takie stawki, że to jest chore, no to wiesz, trafisz tylko do dziewczynek 12-20, które, nie wiem, czy tylko czekają, aż pokażę jakieś perfumy, zaraz polecą do sklepu. No i wiesz, jak będziesz chciał zareklamować na takim Snapchacie, nie wiem, no, telewizor, no to tak trochę kiepsko. Jakbyś chciał zreklamować telewizor, wiesz, grupie docelowej twojej, powiedzmy tam, nie wiem, 30-40, wiesz, wiek średni, ma kasę, chce ją wydać na cokolwiek, no to jest trochę ciężko i moim zdaniem pieniądze, które można spożytkować na reklamy na Snapchacie, lepiej jest zainwestować w reklamę w innych mediach, co zresztą mi pokazują przykłady kampanii przeprowadzonych na przykład przez Dunkin Donuts czy KFC na Snapchacie, które okej, są fajne, ale po pierwsze grupa odbiorców jest bardzo mała, bo jest ciężkie dotarcie jakby do odbiorcy, to po pierwsze. A po drugie, jakby komunikacja z użytkownikami jest bardzo trudna ze względu na jakby specyfikę tej aplikacji. No bo jedyny sposób, żeby nawiązać kontakt, to jest albo A, odesłanie do innego medium, tak jak to często robią influencerzy, odsyłając na Instagrama, żeby tam zadali im jakieś pytanie, coś takiego. B, zezwolenie na wysłanie wiadomości prywatnej, co jest tragiczne w skutkach, no bo masz, jak masz dużo odbiorców, no to masz taki zalew wiadomości, że nawet jak masz iPhone'a, to zaczyni się zacinać, więc...
To znaczy, wiecie co, powiem wam tyle. Ja jestem no, młody, ale marketing pochłonie każdą sumę. Jakby nie ma górnego budżetu.
Bartek, znaczy... pracuje w agencji kreatywnej, jest górny budżet. Naprawdę.
Nie masz ograniczeń, stary. Wyrzucisz na fejsie tyle, kupisz billboard na Twittera i możesz każde pieniądze wydać.
Znaczy tak, Bartkowi chodzi o to, że możesz wydać, możesz utopić dowolną
ilość. Okej, dobra, w takim...
No to... I nigdy nie ten, a to, że jest budżet, no to inny temat, tak? Budżet jest zawsze, natomiast ale, pozwólcie, że może ja dodam coś z oka tego starucha, taką perspektywą. Wszystko zależy od tego, jak się na to patrzy. Jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, absolutnie zgadzam się z tym, że tu trzeba chcieć trafić do grupy docelowej. Jeżeli masz, produkujesz, nie wiem, tusze do rzęs i chcesz trafić do, masz tanie tusze do rzęs, które sprzedajesz w Rossmanie, to jak najbardziej możesz wynająć MaFashion, to jest dobra inwestycja, ponieważ ona te wszystkie dziołchy 15-letnie, 16-letnie, czy nawet 19-letnie, czy 20-letnie zaciągnie do siebie, zaciągnie swoim działaniem do Rossmana najbliższego, żeby kupiły, ponieważ MaFashion używa takiej samej. Natomiast telewizora nie sądzę, żeby dałoby radę sprzedać ten w ten sposób. Dla mnie nie każdy socjal jest dla każdego. Proste. Zasada jest bardzo prosta.
W ogóle to jest, znaczy wiecie co, my tu pójdziemy teraz w dosyć taki szeroki temat, ale co chciałem powiedzieć z tym, że można wydać każdą ilość pieniędzy na marketing. Słuchajcie, zamiast się skupiać na Snapchacie, czy iść w takich jakichś chorych kierunkach, jak na przykład pitch, bo są tacy zawodnicy, to powinniśmy moim zdaniem na przykład postawić na to, żeby nasza strona internetowa była dobra.
Wiesz, te strony internetowe odchodzą. Ważniejsze jest social.
Ale panowie,
ale nie rozmawiajmy teraz na tematy marketingowe, bo to nie jest to. Ja chciałbym, żebyśmy skupili się na Snapchacie na poziomie samego użytkowania jego, tak? Bo szerokie tematy, typu mówicie o stronach internetowych. Strony internetowe mają wartość informacyjną, inne będą miały wartość interakcyjną na poziomie podstawowym. O tym można rozmawiać godzinami. Natomiast Natomiast moim zdaniem ja chciałbym, żebyśmy, bo Bartek, bo ty teraz jakby prowadzisz szerszą dyskusję, ale jednocześnie sam na co dzień używasz Snapchata, to czemu to robisz? Po co dzielisz się z tymi ludźmi, tymi 50 czy 80 osobami codziennie, wrzucając im rzeczy typu, nie wiem, jakieś wrzucasz, jak idziesz, robisz, nie wiem, kupujesz kawę, a jednocześnie w innym wątku opowiadasz o tym, o bananach. Bo Bartek, nie wiem czy wiecie, na swoim Snapchacie potrafi prowadzić takie edukacyjne, małe powiastki. Czasem się zdarza. I bardziej ciekawi mnie, z czego to wynika. Chcę,
nie wiem, lubię żebyśmy sobie pogadać,
bo ty teraz wiem. No właśnie, zauważyłem, że ty teraz chcesz iść te kwestie, w których się rozwijasz zawodowo i tak dalej, które chcesz. A ja chcę wiedzieć, ty jako ty, jak na ciebie, po co to robisz? Bo na przykład ja ci mogę powiedzieć, czemu ja to oglądam. Ja to oglądam, ponieważ mam 2 minuty i akurat mam ochotę stracić czas, więc jesteś dla mnie, ty czy inne osoby, które obserwują, taką swoistą rozrywką. Nazwałbym to współczesną telenowelą. To znaczy, powiem więcej, to jest brutalne wchodzenie w czyjś świat.
No tak.
Ale jakby za zgodą tej osoby. Ale żeby było śmieszniej, uważam, że Snapchat ma wielką wartość i powiem ci dla kogo. Tak sobie przeprowadziłem proces myślowy. Ma bardzo dużą wartość dla rodziców tych osób, które wrzucają, na przykład tej młodzieży, ponieważ oni mogą zobaczyć, co robi ich dzieciak na co dzień, czy się, że tak powiem, mają jakby taką luźną kontrolę, którą te dzieci same przez przypadek im dają. Wiesz, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi,
wiem.
Ale w ten sposób na przykład
wiem,
nie wiem, twój tata,
takim...
który zakładam, że ogląda czasami twojego Snapchata, wie, że nie robisz nic strasznego, tak? Wie, co się dzieje u ciebie w życiu i ja uważam, że tu robimy pewne koło, fajne koło, mianowicie technologia w ten sposób pozwala, tak jak długo odsuwała na przykład rodziny od siebie, pozwala, jeżeli rodzice są otwarci i też potrafią podejść do tego i też są nowocześni, też używają, nie wiem, piszą bloga, ale też może używają Snapchata, pozwalają się zbliżać do siebie. Może to zabrzmi dziwnie i idealistycznie, ale tak to w jakiś sposób
ale
też
tak jest,
widzę.
Ale tak jest w realu, wiesz, ja na przykład sobie ze statą wysyłam snapy, jak mi się nie chce schodzić na dół.
I wbrew pozorom, ja na przykład nie uważam, że to jest odsuwanie się od siebie. Ja uważam, że to jest na przykład zbliżanie się do siebie. Oczywiście inna rzecz, że nie wszyscy rodzice są na tyle otwarci, że na to tak patrzą, tak? To jest też jakby szerszy temat.
Wiesz, teraz mówisz na przykład o takim, totalnie o takiej perspektywie użytkownika, tak? No i tutaj po prostu ja sobie lubię pogadać. Ja bym chciał nagrywać daily vlogi, ale to jeszcze nie jest ten poziom dla mnie, bo po prostu...
Jak gąciarz.
Casey Neistat.
Nie, chciałbym nagrywać daily vlogi. Daily vlogi są spoko, tylko po pierwsze to jeszcze moje życie jest takie trochę nudne. Znaczy, to jest źle powiedziane.
Nie ma nudnego życia.
No właśnie, nie ma nudnego życia, tylko po prostu jakby na ten moment nie czuję się na siłach, żeby to robić. I nie ma co pieprzyć, że jest nudne czy nie nudne. Po prostu nie czuję się na siłach, żeby tworzyć codziennie 8 minut wartościowego wideo w jakimś tam stopniu mniejszym czy większym wartościowego. Więc po prostu nagrywam sobie Snapchaty, to jest łatwiejsze. Nie muszę nic montować, nie muszę nic uploadować, wszystko idzie od razu.
Właśnie mówiliśmy
spoko,
o tym chyba.
Tak.
Ja po prostu sobie buduję pewnego rodzaju nawyk. I to jest tyle. Ja buduję sobie pewnego rodzaju nawyk mówienia do kamery, dlatego że wiem, że prędzej czy później będę musiał to robić. Tak.
Tak, ale to jest fajne, bo w ten sposób pozwala ci to iść przez centrum Warszawy z telefonem w ręku, co też
ale
powoduje,
to było
że przełamujesz
super.
Swoje bariery.
To było super w ogóle.
Jak najbardziej. Natomiast na przykład znowu Daniel, ty używasz Snapchata rzadziej z tego co widzę, ale bardziej w funkcjach albo ci się wyjątkowo nudzi, albo w funkcjach informacyjnych.
Albo jest matura.
Tak, rozgryzłeś mnie właśnie, Sławek. Dokładnie no, w takich do tego używam Snapchata. A poza
tym,
ja dotychczas też nie miałem jakby możliwości kwestii internetu. No teraz mam, ale i tak nie robię, bo nie mam czasu.
Natomiast na przykład ja wiem, jak ja korzystam z tego. Ja już znalazłem. Ja już wiem, że nie odinstaluję aplikacji tej, dlatego że oglądam kilka sobie osób, na przykład Arlenę Witt obserwuję sobie, ona wrzuca fajne snapy. To jest, nazwałbym to takim guilty pleasure, taką prostą rozrywką, swoistą telefonem. Patrzę sobie, co tam się u kogoś dzieje i tyle. I nie widzę w tym, aczkolwiek ja nie, przez to, że nie mam już 15 lat, to nie czuję jakiegoś podniecenia, że ci ludzie są jacyś, nie wiem, wyjątkowi, bo prowadzą Snapchata, czy są, nie wiem, znani na YouTubie. Nie będę ukrywał, że nie robi to na mnie większego wrażenia. Natomiast to jest, ja na przykład mam raczej funkcję odbiorczą, raz czy dwa razy może coś wrzuciłem, ale jako, że mnie nikt tam szczególnie nie obserwuje i nie mam takiej potrzeby, no to ja też raczej nie wrzucam, chyba że wyślę direct message do was na przykład, to ewentualnie jakby było coś, jedyna taka sytuacja. Natomiast uważam, że Snapchat znajduje swoje miejsce i uważam, że ono ma sens, ale niektórzy, i zgadzam się tu Bartek z tobą w pełni, niektóre tak zwane social media, wszystkie te agencje już wyczuwają, o Boże, to się robi modne, modne, trzeba tam być. Wiecie, o co chodzi?
Tak.
Ale nie chodzi o to, żeby być. Chodzi o to, żeby być po coś, żeby wiedzieć, co się chce. Nieważne, czy odbierasz, czy dajesz, czy ten, jeżeli coś używasz do czegoś konkretnego, bo rzeczy nie są po to, żeby były, tylko żeby były używane. I jeżeli macie, nie wiem, w domu kupicie, załóżmy, macie kupujecie kamerę, tak, żeby coś kręcić. Jeżeli nie używacie tej kamery do literalnie niczego, no to ta kamera jest tylko kamerą do niczego. No, wiecie, o co mi chodzi, tak? Tak samo zainstaluję Snapa, no okej, okay, fajnie, i co z tego? I tyle. Natomiast uważam, że Bartek, ty pokazujesz, że Snapa można używać w bardzo taki daily use, a Daniel pokazuje, że można używać, wiecie, ad hoc, ale to są dwa różne użycia i moim zdaniem bardzo cenne. I w ogóle uważam, że ta aplikacja jest naprawdę... znajduje coraz większy sens. A słyszeliście o takiej aferze, jakiś aktor penisa wysłał czy coś? Bo myślał, że to jest prywatna informacja. To
wysłał zaraz... ten Radek Koko... nie wiem, no ten co, no, chyba Stop Model. Tak. I...
w ogóle jakiś tak, ten...
no fame mu spadał, to wysłał. No,
i taki sotka. Aktor Asher... nie, Jezu, aktor. Artysta muzyk Asher. On wrzucił swojego... swoje przyrodzenie na Snapchata za pomocą telefonu Samsung Galaxy S7. I Samsung tego nie zasponsorował, co jest najlepsze.
No to ciekawe, a taka promocja. Jeszcze jedna mała uwaga co do Snapa. Bartek, w odniesieniu do tego, co ty powiedziałeś, racją jest to, że w ogóle Snapchat jest na końcu drogi. To znaczy, ponieważ nie rozsiewa się w trybie, jakby nie pozyskujesz użytkowników z samego Snapchata, tylko najczęściej masz ich punktowo, czyli na przykład wchodzisz na twojego bloga i tam widzisz i musisz zdecydować, że chcesz, to ta aplikacja moim zdaniem jest dużo bardziej intymna na poziomie, szczególnie dla mniejszej ilości ludzi, nie mówię o tych największych gwiazdach, że tak powiem, nie wiem, Little Monster 96 czy coś tam.
Kylie Jenner.
Dla takich użytkowników Snapchat może być bardzo ciekawym tworzeniem wewnętrznej na przykład grupy znajomych i tak dalej, to też ma sens. Wiecie, jakby wysyłką informacji w takim bardziej zamkniętym gronie. Bo żeby cię dodać do Snapchata, musisz wiedzieć, kogo szukasz.
No tak, ja uważam po prostu tylko tyle, że jakby nie widzimy jeszcze przyszłości tej komunikacji społecznościowej i ja bym się tutaj na pewno nie mówił, że Snapchat jest przyszłością, bo Snapchat jest, sam powiedziałeś, jest na końcu drogi i on jest dosyć ograniczonym tak naprawdę.
No jest, dokładnie.
No.
Dla mnie dużo bardziej otwarte jest cały czas Facebook mocno się trzymający, Twitter.
Właśnie co ciekawe, znaczy, Instagram ja myślę, na przykład teraz bardzo się... wychodzi naprzeciw twórcom, znaczy naprzeciw, no, wychodzi do twórców, będą statystyki niedługo na profilach.
Tak, tak.
Super.
Nie wiem po co, ale okej. Okay.
Znaczy ja
przydaje się taka potrzeba.
Tak na takim, dobra, czy ja już się zajebiście. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że Twitter, Facebook i Instagram, one się tak trochę jednolicą tak naprawdę. To może jest dalej zachowane są tam te tweety i tak dalej, ale ogólnie to tam nie ma jakiejś nowości na żadnym z tych portali. One bardziej po prostu od siebie biorą różne rzeczy i je wprowadzają. I pytanie tylko do jakiego momentu się posuniemy, bo w zasadzie Instagram mógłby być drugim Facebookiem albo drugim Twitterem i też by było okej, okay, tak? Jakby, znaczy, pytanie, ile osób by z tego korzystało, ale da się to zrobić i to nie jest nic trudnego, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Dlatego ja myślę, że tutaj jakby trzeba patrzeć bardziej w kierunku tego, jakie nowe zachowania się wytworzą w nas jako użytkownikach w social mediach, tak? W jaki nowy sposób będziemy chcieli się komunikować i co nowego, tak jak na przykład nowe były zdjęcia, nowe było wrzucanie zdjęć, nowe było dawanie do znajomych, potem było nowe wrzucanie na mini bloga, tak, statusów, to teraz musi się jakby pokazać coś nowego po raz kolejny, tylko to już nie będzie wrzucanie zdjęć, bo Snapchat pokazał moim zdaniem wyraźnie, że jakby do wrzucania zdjęć jesteśmy już przyzwyczajeni, pytanie tylko do kogo one dotrą, tak, jak bardzo chcemy to pokazać, tutaj to, co ty, Sławek, powiedziałeś odnośnie zamknięcia dla pewnej grupy znajomych, tak? No tak samo jest u mnie, tak? 80 osób mnie ogląda, ile mam znajomych na fejsie? 800 osób, tak? 10 razy mniej. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest to pewna ograniczona grupa. Tyle.
No dokładnie. No nie wiem, ja już chyba nie mam nic do dodania, panowie.
Ja też nie.
Dodawajcie D. Marcinkowski na Snapchacie. Dziękuję. Będzie link do profilu mojego Bartka i Sławcia.
Spoko. Może być nawet do mnie, nie ma problemu. Panowie, to myślę, że tyle dzisiaj w 58. odcinku naszego podcastu, kochanego ShuffleCast. Tak to widzimy, w tej sytuacji widzimy się, słyszymy się za tydzień. Dodawajcie nam recenzje na iTunes, słuchajcie nas przez Pocket Cast, wszelkie inne aplikacje, którędy chcecie, jak chcecie i tak dalej. Piszcie do nas na Twitterze, jeżeli macie skargi, uwagi, popełniliśmy jakieś błędy, możecie je nam wytykać.
Tak, zawsze dokładnie.
Jeśli za bardzo się przemądrzam albo nie zrozumiałem, czemu Mac jest tworem boskim, to tak samo.
Możecie na przykład nam pojechać po rodzicach.
Nie.
Tak, tego się nie po rodzicach nie? Dobra.
To Danielowi nie.
Ale mi tak, mi możecie, słuchajcie. Ja to jakoś zniosę.
Ale nie po tacie Bartku, bo tata Bartka jest spoko.
Nie znasz mojego taty.
Ej, no poznaliśmy go, stary. To mój ziom.
Nie, no, to jest jak w tym, jak w amerykańskim filmie. Poznaj mojego tatę.
Tak.
To chyba było ten, to chyba było z Robertem De Niro. Coś to chciałem jeszcze wam... chciałem zaprosić, żeby ludzie poszli na międzynarodowe targi książki, które odbywają się na tym... na Stadionie Narodowym, ale jako, że wszyscy słuchają tego w niedzielę po 20, to już nie pójdziecie, sorry.
No życie.
Czytajcie książki, czytajcie. Książki są wspaniałe.
Ja właśnie łączę kropki.
No, dobra, właśnie dobra. Ja też
nie takie książki. Nie takie książki.
No takich nie, takie...
Takie możecie czytać, ale to jest tak jak oglądanie filmu na YouTubie.
Czytałeś tę książkę, Bartek?
Nie.
No to się Bartek. Cicho.
Dobrze, to tyle. Panowie, tak. Do usłyszenia tak to w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.
No, pa.
Do usłyszenia, pa.